Dobra, i tu puszczę muzyczkę, nie? Pyk.
Żenujący żart!
Nie obrazuję wam tego? Właśnie widzę po minach.
Cześć, jestem Adrian i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście serwisu DefEnv. W 22 odcinku chcemy poruszyć temat Code Smells, tak zwanego smrodu w kodzie. Taki temat wymaga mocno programistycznego grona, dlatego razem ze mną jest dzisiaj Mateusz.
Siemanko.
Bartek.
Cześć.
I nikt więcej. Chciałbym, abyśmy zaczęli tak naprawdę od rozwinięcia tematu, co kryje się w ogóle pod pojęciem tych smrodów w kodzie, co to oznacza, że kod śmierdzi, który kod śmierdzi, w sumie nie możemy go powąchać, ale jednak mówimy, że ten kod tu nie pasuje, nie? Że powinniśmy go zmienić. Czy jesteście w stanie podać mi takie cechy kodu, który możemy opisać właśnie tym pojęciem?
Znaczy najprościej chyba będzie powiedzieć, nawiązać do odcinka, który już nagraliśmy chyba jakiś pół roku temu odnośnie overengineeringu, na którym mówiliśmy o pewnych zapachach kodu. Nie nazywaliśmy tego wprost zapachami kodu, ale tam były przykłady pokazujące, że właśnie robiąc pewne rzeczy na zapas, robiąc pewne rzeczy przekomplikowując, czyli tworząc bardzo skomplikowany kod, wykorzystując na przykład wzorce projektowe, tworzyliśmy coś, co już właśnie charakteryzowało się takim smrodem. I w tym wypadku to też jest jeden z takich zapachów, który pokazuje nam o tym, że stworzyliśmy coś, co już aktualnie no nie jest, nie musi być brzydkie, bo to nie jest jednoznaczne z byciem brzydkim, ale co już jest związane z tym, że zaciągnęliśmy dług, wprowadziliśmy złożoność, przekomplikowaliśmy coś i w przyszłości będziemy musieli się pieprzyć z decyzjami, czy też z wynikami naszych decyzji.
Wspomniałeś właśnie o długu. Dla mnie to jest taki kod, który wprowadza tak naprawdę ten dług techniczny. To są te fragmenty kodu, które powodują, że metryki długu technicznego, jeżeli takie posiadamy, można powiedzieć, że wzrastają. Czyli pewne wypracowane metryki detekcji kodu, narzędzi SCA, które to robią, powodują, że wyliczają nam jakąś wartość. Ona jest wyliczana na podstawie kodu, który napisaliśmy. No i tam mamy pewną heurystykę. Jeżeli x na przykład parametrów nam się pojawia w jednej metodzie, no to już oznaczamy, że mamy za dużo tych parametrów i tak dalej. Więc tak jak powiedziałeś, to jest kod, który wprowadza nam dług techniczny. Powoduje, że ten dług techniczny wzrasta.
Drugi aspekt Code Smellsów, który mi się kojarzy właśnie z jednej z książek, którą czytałem, to jest nie tylko i wyłącznie, że to już jest efekt, tylko też to taki ma być jak papierek lakmusowy. Taki indykator mówiący nam o tym, że idziemy w złym kierunku. Czyli to nie jest, że to musi od razu, wiecie, pojawić się jako jakiś błąd na live'ie, tylko to jest coś, co widzimy na Code Review, co nam się powinna zapalić taka czerwona lampka nad głową i powiedzieć, słuchajcie, możemy mieć w przyszłości problem. Teraz go nie mamy, ale pójście w tą stronę spowoduje ten problem na 100%, 50% lub z jakąś metryką, o której wspomniałeś, ale który pokazuje nam, że tutaj musi zostać podjęta jakaś ważna decyzja, tak jak w RPGach, lampka nad głową i musimy zdecydować, czy chcemy to zrobić w taki sposób, a jeżeli tak, to znowu to musi być świadoma decyzja.
Ja bym dodał, że do każdego takiego kodu, który się pojawia, powinna nam się od razu zapalać lampka, czy to nie jest faktycznie kod, który powinien podlegać refaktoryzacji. Bo de facto, jeżeli mówimy o Code Smells, to mamy na myśli właśnie tą heurystykę, czyli jakąś taką wypracowaną metodę, że to jest konkretny Code Smell, ale do tej heurystyki mamy też już odpowiednie rozwiązanie, czyli może nawet nie jedno, ale kilka propozycji, co powinieneś zrobić, jak powinieneś postąpić, żeby pozbyć się tego smrodu.
Nie do wszystkich Code Smellsów mamy metryki, to trzeba powiedzieć. Nie wszystkie są proste do wykrycia na poziomie statycznej analizy kodu. Pozostaje tak zwany czynnik ludzki, który wymaga od nas tego, żebyśmy po prostu popatrzyli i stwierdzili, ok, to jest jedno z tych, bo nadal złożoności komunikacji między klasami czy innych takich wykrywalnych elementów, jeżeli są bardziej skomplikowane i nie na pierwszy rzut oka, to nam SCA nie wykryje.
Czasem narzędzia SCA wykrywają za dużo i chciałbym dać przykład chociażby powtarzania kodu, który najczęściej w tych narzędziach zawsze jest wykrywany i zaznaczany, nie wiem, powoduje obniżenie punktacji w tym narzędziu, a nie zawsze powtórzony kod musi być od razu zaznaczony jako coś negatywnego. Powstała wokół tego zasada, którą praktycznie na początku każdy poznaje, czyli dry, don't repeat yourself, ale ona nie mówi o tym, że nie wolno powtarzać każdego kawałka kodu, tylko mówi o powtarzaniu logiki aplikacji. Logika powinna być zamknięta w jednym miejscu. I z tego wynikają później problemy, bo ludzie często rozumieją to jako z zasady niemożność powtarzania kodu i powstają jakieś dziwne twory, jak wielopoziomowe dziedziczenie w kontrolerach i inne takie pomysłowe bohomazy, dzięki którym kod staje się coraz trudniejszy do utrzymania.
Ja bym chciał tylko wrócić do tego, że te narzędzia SCA, one cechują się tym, że można je konfigurować.
Warto zaznaczyć, że dzisiejszy podcast, który nagrywamy, to nie jest opisywanie code smellsów związanych tylko z językiem obiektowym. A jak wiadomo, Beck i Fowler, którzy zdefiniowali dużą ilość zapachów kodu, zdefiniowali je na bazie języków obiektowych, bo spędzili sporą część swojego życia projektując aplikacje obiektowe. Code smellsy aplikują się do różnych języków, które mają udostępniają różne paradygmaty. Drugi aspekt jest taki, że my mówimy na bardzo wysokim, bardzo ogólnym poziomie i niektóre code smellsy, pomimo że są takim indykatorem, mogą w waszym przypadku nie być problemem. To znowu pozostaje ten zdrowy rozsądek. Dlatego łączymy SCA razem z zdrowym rozsądkiem i naszym doświadczeniem. I to był taki element ważny, który należy moim zdaniem zapamiętać z samego początku tego podcastu.
To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że to nie jest problem. Przede wszystkim to też nie jest błąd. To nie jest coś, co powoduje, że aplikacja nie działa albo źle działa. To jest po prostu kod, który działa, ale utrudnia nam, powiedzmy, dalsze projektowanie tej aplikacji. Może utrudnić, niekoniecznie jest powiedziane, że musi, ale może utrudnić projektowanie i rozbudowę tej aplikacji.
Tak, jest to kontekstowe, ale nie uczenie się na własnych błędach może być dużo większym problemem w tym wypadku.
Okej, myślę, że w bardzo przystępny sposób zostało omówione to, czym jest ten smród w kodzie. Gdybyśmy tak zaczęli teraz wymieniać takie, które nam przychodzą do głowy, jako najważniejsze code smell, które widzimy, z którymi mamy do czynienia na co dzień i z którymi staramy się walczyć w jakiś sposób.
No to może ja po prostu wrócę do tego, co już wspominałem wcześniej, czyli powtarzanie kodu, bo z tym spotykają się najczęściej od razu początkujący programiści. Gdzieś tam są strofowani na CR-kach przez bardziej doświadczonych, żeby nie powtarzać kodu. Ale tak jak wspominałem też, często jest to błędnie rozumiane i czasem jest to problem, jak podejść do powtarzania nawet samej logiki w zupełnie różnych warstwach aplikacji. Czy zamykać to w jednym miejscu, czy jednak powinny być powielone.
Duplikacja kodu zależy od kontekstu, czyli to, co zawsze mówimy, to zależy.
Dokładnie. Ja bym jeszcze dodał, że tak jak we wszystkim, zawsze potrzebne jest racjonalne myślenie i chłodna głowa i nie podchodzić do tego, że jak została ustalona zasada, że nie wolno powtarzać kodu, no to nie powtarzamy nic za wszelką cenę, bo z tego mogą wyniknąć większe problemy niż powielanie tego kodu.
Przykładem, który mogę przytoczyć, to dla mnie głupotą jest wyciąganie na przykład metody do pobierania identyfikatora w ENCI do jakiejś nadrzędnej ENCI, po której każda ENCI potem dziedziczy. No po jaką cholerę?
No i nie wchodźmy na dziedziczenie, bo dziedziczenie jest...
Ale wiesz, dziedziczenie jest tutaj rozwiązaniem problemu potencjalnego duplikowania kodu na podstawie, wiesz, jednej metody.
To jest najczęściej powtarzany chyba problem, że zapobieganie duplikowaniu kodu jest rozwiązywane przez dziedziczenie.
No ale to rozwiązanie jest proste, bo agregacja jest lepsza niż dziedziczenie w większości wypadków. Czyli można to wydzielić raz i na przykład wstrzykiwać przez konstruktor do wszystkich ENCI, czy tam do czegoś, co pobiera, te ENCI, żeby mogły w odpowiedni sposób się zachować. No to mamy pierwsze. Co nam przychodzi potem do głowy, jeżeli chodzi o jakieś bardziej lub mniej szkodliwe, ale warte wspomnienia zapachy?
Dla mnie to jest obsesja odnośnie typów prostych. Czyli tam, gdzie mamy identyfikator, tam, gdzie mamy PESEL, tam, gdzie mamy numer telefonu, walutę, wszędzie widzimy typy proste. Jest to integer, string i tak dalej. No i te typy teoretycznie w jakiś sposób muszą być zwalidowane. PESEL, ok, możemy zwalidować, ma pewną strukturę. To jest właśnie coś, co bardzo często zauważam, a szczególnie w tych językach PHP podobnych, czyli bez silnego typowania, gdzie programiści po prostu nauczyli się żyć typami prostymi. Tak samo w przypadku nazw pól w tablicy asocjacyjnej. Mamy jakieś stringi, które gdzieś się tam zaczynają powielać, no to na co wpada programista? Nie na to, żeby wyodrębnić z tego jakąś klasę, tylko wyniosę sobie nazwy tych kluczy do jakiegoś konsta. No i to jest coś, co śmierdzi, ewidentnie, bo to są rzeczy, które zasługują de facto na klasę, na nowy typ, który jest bardziej złożony. PESEL wymaga walidacji. Jeżeli byśmy używali PESEL-u teraz w różnych na przykład klasach, bo potrzebujemy go gdzieś tam przekazywać, to co, walidację będziemy na poziomie tych klas znowu implementować za każdym razem? No nie, no, raczej powinniśmy pójść w te value objecty tak zwane, czyli w obiekty, które nie są zmienne. Tworzymy klasę, która przyjmuje wartość, możemy ją fajnie zwalidować, a w całej reszcie naszego projektu po prostu posługujemy się instancją tej klasy, przekazując po prostu obiekt typu PESEL.
Tak pomyślałem o tym, że skoro dużo programujemy w językach obiektowych, to przygotowałem tak zwany zestaw podstawowy zapachów spawacza. Tak to sobie w ładny sposób nazwałem. Czyli błędy wynikające z tego, że w jakimś stopniu źle zamodelowaliśmy. I to może wynikać z tego też, że albo przy zmianie, przy refaktoryzacji stwierdziliśmy, że ten kod może znaleźć się w innym miejscu, albo też może się pojawić takie, że jestem na tyle leniwy, że w tej klasie jest już wszystko, więc dorzucę dodatkowe rzeczy. Więc zacznę od najprostszego zapachu, który przygotowałem, znalazłem. To jest leniwa klasa, czyli klasa, która kompletnie, absolutnie nie robi nic. I może to wynikać z tego, że wycięliśmy te rzeczy, że przestały być przydatne, albo że stworzyliśmy klasę na zapas. I tutaj się jakby pojawiają, wiecie, dwa wyniki, dwa efekty, a w wyniku czego mamy klasę, która nie robi kompletnie nic, ale istnieje w naszym kodzie.
A czy mógłbyś słuchaczom po prostu podać przykład takiej klasy?
Powiem z życia. Wyobraźcie sobie takiego menadżera, który jedyne co kompletnie robi, to zleca na wszystkie wykonania czynności na inne obiekty i kompletnie nic nie robi. To jest chyba najprostszy przykład takiej leniwej klasy. Przeciwieństwem są antypaterny typu na przykład God Object lub God Pattern, w którym to łączymy wiele rzeczy, wiele odpowiedzialności. Jest to klasa zazwyczaj 8-tysięcznik lub 13-tysięcznik, jeżeli chodzi o taką metaforę, w której dzieje się dużo rzeczy i trudno jest powiedzieć, po co ta klasa istnieje, bo ma wiele powodów. Mamy tutaj 100% pewniaka, że jeżeli coś się zepsuje, to przynajmniej nie musimy się martwić, gdzie szukać, bo wiemy, że tutaj jest ten problem. Więc puszczamy sześciopak studentów na 8-tysięcznik, rozbijają obóz na 3 kilometrach, tak jak to Sławomir Sobotka kiedyś powiedział na jednej z prezentacji. Oni tam jakimiś tam magicznymi swoimi umiejętnościami żyją przez 2 tygodnie, naprawiają błąd i idą na następną linię.
Niekoniecznie musi to być klasa 8-tysięczna czy tam większa, bo to może być równie dobrze mała klasa, ale robi tyle rzeczy dookoła, orkiestruje tyloma zadaniami, że to powoduje po prostu problemy typu ścisłego wiązania między innymi obiektami i to samo w sobie jest złe. I ta klasa może mieć kilkaset linii kodu, nawet mniej, a powodować taki problem w przyszłości, że będzie trudno rozwijać aplikacje.
Też należy podkreślić jedną rzecz, że ta klasa jest fatalna pod kątem testowania jakiegokolwiek. Tutaj chyba nawet nie będę żartował, że da się napisać jakiekolwiek testy jednostkowe, bo wszystko zależy od wszystkiego, wszystko wie o wszystkim. I wiele zapachów kodu, o których będziemy za chwilę wspominać, tutaj występuje. Ale efekt taki, że wiązania nie są jakąś przerażającą rzeczą, tylko efekt tego wiązania. Czyli co możemy dalej zrobić, że powoływanie tych wszystkich obiektów, które tutaj istnieją, czy powoływanie tych wszystkich rzeczy, które muszą tutaj wystąpić, nawet chociaż interesuje nas jedna czynność, no, jest jakby wpisane w ból związany z użytkowaniem tej klasy.
Okej, ja bym chciał przejść dalej do kolejnego zapachu. Taki, który mi się nasuwa na ten moment, jest data clamps, tak zwany. Czyli mamy kilka na przykład zmiennych, kilka wartości, które dopiero tworzą wspólnie jakiś byt. Takim świetnym przykładem, z którym spotykałem się już wielokrotnie, mamy klasę, która reprezentuje klienta w naszej aplikacji. Ten klient może mieć adres do wysyłki, może mieć adres zamieszkania, może mieć adres swojej firmy, jakkolwiek ten adres się powiela. No i teraz z czego składa się adres w każdym z tych przypadków? Z ulicy, z numeru domu, z kodu pocztowego, z nazwy miejscowości, kraju. No i teraz dopiero te dane, które się poda, one zaczynają tworzyć jakiś taki byt, który coś reprezentuje. Często widzę to w taki sposób, że każda z tych informacji to jest osobne property w klasie. Adres, podkreśnik, postal code, adres, podkreśnik, street i tak dalej, i tak dalej. To ma dopiero sens, jeżeli wszystkie te pola uzupełnimy. Takim przeciwdziałaniem, takim sytuacjom jest wyodrębnianie właśnie tych wielu różnych zmiennych właściwości do obiektu nadrzędnego, czyli do obiektu, który będzie reprezentował adres w tym wypadku. Co nam to daje? Daje nam to tyle, że jeżeli mamy, tak na samym początku powiedziałem, 3 typy adresów, czyli adres do wysyłki, zamieszkania i tak dalej, to wszędzie będziemy mogli reużyć obiektu właśnie tej klasy adres. Co nam to daje? Zredukujemy ilość propertiesów, które trzymamy w jednym obiekcie, w jednej klasie. De facto to, co było już wspomniane, zmniejszamy tą klasę. Zmniejszamy jej odpowiedzialność, zmniejszamy ilość danych, które przechowuje po prostu bezpośrednio w niej.
U mnie takim kolejnym zapachem, który sobie zanotowałem, jest tak zwane przekraczanie granicy intymności. Nie chcę to tłumaczyć z języka angielskiego na język polski, ale jest tak, że po prostu Wyobraźcie sobie, że dobrze projektujemy aplikację, wykorzystując metody object-oriented designu i w pewnym momencie widzimy, że dwie klasy są tak od siebie, dobra, przyjmijmy, że jedna klasa jest tak silnie zależna od tego, co jest zaimplementowane w drugiej, że od tych tajników, wiecie, implementacyjnych, że jeżeli chcemy zmienić jakąkolwiek z tych dwóch klas, to musimy zmienić obie. Znowu o tej separacji, o której mówił Mateusz, czyli o tym powiązaniu silnym, ale to jest taki jakiś efekt, że jeżeli jedna klasa wie, co się dzieje wewnątrz drugiej, czyli przekracza tą intymność, tą granicę enkapsulacji, czyli wiecie, że jest ta granica obiektu i że wie, co jest w środku, to ten właśnie efekt spawacza, w którym mamy te dwie, to powiązanie, które wymaga, żeby obustronnie zmieniać, niezależnie od tego, że dobrze projektując, powinniśmy tylko w jednym z tych obiektów, czy tej w klasie, jakiekolwiek zmiany wprowadzać.
Jednym z takich zapachów czy sprodów w kodzie, który często zauważam, jest zbyt duża ilość parametrów w funkcjach czy metodach. I jednym z takich rozwiązań na ten problem może być coś, co wspominał już Adrian, czyli zamykanie spójnych danych czy tam zmiennych jest w jednym obiekcie. Dzięki temu posiadamy, tak jak wspomniałem, spójne dane w jednym obiekcie, ale nie budujemy metod, które wymagają dużej ilości parametrów. Czym więcej argumentów, które potrzebuje dana metoda, wiąże się z większą złożonością używania tych części kodu.
Ale ułatwia nam komunikację za pomocą kodu, bo wprowadzamy obiekty, które są reprezentantami domeny, a nie kodu, czy tam języka, w którym programujemy. Więc to jest trade-off, który ja po prostu z miłą chęcią zawsze wprowadzam do programu.
Już wcześniej też wspominałem o takim problemie wykorzystywania bezpośrednich bibliotek. Nie pamiętam, czy to było w kwestii podcastu, czy w jakimś artykule. Do czego chcę nawiązać? Do tego, że w momencie, kiedy wykorzystujemy jakieś biblioteki zewnętrzne, czasem pojawia nam się potrzeba jakiejś dodatkowej funkcjonalności tej biblioteki, która ta biblioteka nie implementuje. Czyli załóżmy, że mamy bibliotekę, która obsługuje mapy, to jest mój ulubiony przykład z przeszłości, i nie posiadamy na przykład rysowania wielu warstw. Możemy rysować po jednej warstwie, nam łatwiej by było narysować kilka warstw, nanieść na nie elementy. No i co w tym przypadku? No albo będziemy implementować jakąś metodę na boku, zestawiać jakąś dodatkową klasę i tak dalej. No i w sumie to jest jeden ze sposobów rozwiązywania takiego problemu. Czyli możemy rozszerzyć bibliotekę poprzez własną klasę. Czyli tworzymy klasę, która rozszerza tą bibliotekę, dziedziczymy te wszystkie publiczne metody, które otrzymujemy, dokładamy do tego nową metodę. Dzięki temu używamy w naszej aplikacji ciągle tej samej biblioteki, tylko już w taki troszkę bardziej wyabstrahowany sposób, można powiedzieć. W językach, które implementują paradygmat obiektowy, często pojawia się coś takiego jak klasa finalna. Więc trzymając się tego, że teoretycznie nie mogę rozszerzać takiej klasy, drugim takim sposobem jest po prostu wrapowanie takiej implementacji tej biblioteki. De facto tworzenie klasy, która reprezentuje nam to, co chcemy wykorzystywać w naszej aplikacji. Dopiero wewnątrz tego wrapera używamy tej biblioteki, którą potrzebujemy, ale dostajemy też możliwość dokładania własnej implementacji na poziomie tej klasy. To jest też fajne w kontekście odcinania się od uzależnienia od konkretnej biblioteki i jej interfejsu. Jak rozproszymy sobie tą bibliotekę po całym projekcie, a nie daj Boże zmieni nam się sposób wywoływania jakiejś metody, bo podbiliśmy bardzo mocno tutaj wersję tej biblioteki, no to przeorajmy teraz znowu cały projekt, nie? A tak, jeżeli zwrapujemy sobie tą bibliotekę, zmieniamy tylko jedno miejsce. A taką ostateczną formą w ogóle rozwiązania takiego problemu jest to, że forkujemy tą bibliotekę, dokładamy tą funkcjonalność, wyrzucamy ją z powrotem do głównego repo, tworząc na przykład pull requesta do głównej biblioteki, że sugerujemy dodanie takiej nowej implementacji.
To ostatnim takim zapachem związanym właśnie z przekroczeniem modelu, czyli tej hermetyzacji, o której wspominałem wcześniej, czy też enkapsulacji, jest to, gdy jedna klasa sięga do danych, czyli do pull, które praktycznie nie powinny wychodzić poza obręb drugiej klasy. Czyli wiecie, tak jak Kuba rozpruwacz po prostu bierze, rozpruwa brzuszek, znajduje w nim żołądek i wsadza do środka parówkę. Czyli nie bierze pod uwagę wszystkich dobrych praktyk, jeżeli chodzi o object-oriented design, tylko jest, jakby powiedzieć, tak jak nazwa tej w sumie tego code smellu, czyli jest zazdrosna o zawartość tej drugiej klasy. Ale ona jest kultywowana na przykład na poziomie frameworków dostępu do danych. To można też zauważyć po tym, że jak wyciągamy na poziomie ormów jakieś rzeczy, to widać na przykład, że user.a.b.c i to jest tak jakby natywny sposób do operowania na pewnych rzeczach i to też się powiela wyżej w kodzie, że pewna klasa, jeżeli chce do czegoś dojść, to musi za pomocą odpowiednio, wiecie, metody kropkowania znaleźć tą informację w zakresie drugiej klasy, zamiast wykorzystać odpowiednią metodę, Czyli zrobić czynność, interakcję pomiędzy dwoma klasami, która jest tym wskazanym efektem, który chcemy używać na poziomie object-oriented. Są obiekty, które mają służyć transportowi danych. Czyli takie struktury w rozumieniu logicznym. I one no, w inny sposób w interakcję z nimi nie wejdziemy. Ale jeżeli mamy klasę opakowaną w dużą ilość czynności i patrzymy, że druga ma dokładnie to samo, ale w jakimś stopniu sięga po dane w niej zawarte, no to już widać, że ktoś tu pomylił sposób realizacji, bo mógł to zamknąć, mógł inaczej do tego podejść, mógł faktycznie to zamodelować, ale gdzieś jest ten problem.
To ja bym jeszcze poruszył temat, jeden z najbardziej podstawowych, a już trochę wspominaliśmy o tym, ale nie nazwaliśmy tego jasno. Problem związany z zbyt dużymi klasami czy samymi metodami. Zbyt duża ilość kodu w danej klasie czy metodzie często powoduje brak spójności w obrębie i powoduje brak zrozumienia, utrzymywania i rozwijania tych miejsc w kodzie. Powinniśmy po raz kolejny próbować jak najbardziej dzielić takie klasy czy metody wewnątrz spójnej logiki, iść w kierunku spójności, a nie utrzymywać długie klasy czy metody.
Z tym, co powiedziałeś, mam pewien problem, bo mówisz długie. Co to oznacza? Co się kryje pod długa metoda? Co się ukryje pod długa klasa? Gdzie jest ten problem? Czy to jest więcej niż jeden ekran? Czy to jest więcej niż dwa ekrany? Gdzie jest ta granica?
Ja tą granicę wyznaczam nie za pomocą linii kodu, ale za pomocą odpowiedzialności i granic odpowiedzialności. To, że mam metodę, która ma 100 linii kodu, nie oznacza, że ona jest zła. Jeżeli ta metoda wymaga 100 linii kodu implementacji, aby rozwiązać konkretny mały przypadek, to jest to jak najbardziej prawidłowe. To jest po prostu ten SRP tak zwany.
No można też powiedzieć, że jeśli chcesz testować jedną metodę bądź całą klasę i żeby stworzyć jeden czy dwa unit testy, potrzebujesz pierw pół godziny mokować tą klasę, to chyba coś poszło nie tak.
No ale to mówimy o nadmiernej odpowiedzialności. Czyli tak według tej SRP przed chwilą wspomniane, ktoś stwierdził, że jaka jest twoja odpowiedzialność klasą? Będziesz menadżerem, będziesz helperem, będziesz resource governorem czy cokolwiek innego, to nie jest czynność, za którą jest odpowiedzialna, tylko tak naprawdę stanowisko zajmowane w korporacji.
Takim kolejnym zapachem są komentarze do tego kodu. I to komentarze nie te dobre, o których pisałem już w artykule, tylko komentarze, które tak naprawdę nic nie wnoszą dodatkowego do kodu. Na przykład informują w języku PHP w wersji 7.2 o zwracanym typie w momencie, kiedy mamy return types. Czy o parametrach i typach tych parametrów, gdzie mamy type hiding. Taka, można powiedzieć, redundantność komentarzy względem tego, co już oferuje język. No i może nawet nie tylko tyle, bo dodawanie komentarzy, że teraz pobieram identyfikator użytkownika, teraz pobieram encję użytkownika za pomocą identyfikatora, no to są komentarze nadmierne na każdym poziomie. Więc dla mnie takim zapachem są komentarze. Jeżeli one się pojawiają, to pokazują, że coś też może nie być w odpowiedni sposób zaimplementowane. W sensie jest tak skomplikowane, że musieliśmy to dodatkowo wyjaśnić. A może nie trzeba było tego wyjaśniać. Może wystarczyło się zastanowić przed implementacją, jak zrobić to w czytelny i łatwy do rozczytania sposób dla przyszłych pokoleń, czy nawet dla samych siebie za pół roku.
Mhm. Ja kilkukrotnie już w sumie rozmawialiśmy, hoduję takiemu stwierdzeniu, jeżeli musisz walnąć komentarz, to zastanów się, czy na przykład wydzielenie osobnej metody, która tłumaczy to, co robisz, albo zrobienie obiektu odpowiedniej odpowiedzialności odpowiednio mniejszego, nie jest lepszym rozwiązaniem. Bo komentarze się nie kompilują, komentarze nie zmieniają się z czasem, jeżeli tego nie zrobią ludzie. A w przypadku, jeżeli refaktoryzujemy klasę i zapomnimy w jednym miejscu zmienić, to dostaniemy errorem, jeżeli mamy odpowiednie szczęście i to są to języki typizowane, albo dostaniemy maila od klienta, że takiej metody nie istnieje, jeżeli zapomnimy tego zrobić w językach bardziej dynamicznych. Więc ostatnią rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to jest taki niepisany code smell, tak zwane rotten tests, czyli zgniłe testy, którym kompletnie nie ufamy, które odpalamy, są zielone, ale nie dają nam przeświadczenia o tym, czy aplikacja działa dobrze, czy aplikacja działa źle. Nie wiemy, co jest w ogóle w tych testach i w ogóle im nie ufamy, ale odpalamy je dlatego, że są odpowiednim krokiem na CI-u i tego wymaga od nas procedura. W przypadku testów podchodzimy dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku pisania normalnego kodu produkcyjnego, bo uwaga, kod testów jest kodem produkcyjnym, taki spoiler. Więc jeżeli coś tu się dzieje, czego nie jesteśmy pewni, nie zrefaktoryzowaliśmy, zaciągnęliśmy dług techniczny, no to testy też będą dokładnie w takim samym stopniu indykatorem problemów. Tylko jeżeli testy są wszystkie zielone, a my mamy problemy, to znaczy, że nie mamy niczego, co nam powie, że mamy ten problem. A testy same sobie powinny powiedzieć, że nasza aplikacja działa zgodnie z wymaganiami i zgodnie z tym, co zostało zaprogramowane w tych testach.
Super, dzięki chłopaki. Wydaje mi się, że przedstawiliśmy tyle różnych smrodków w kodzie i sposobów na działanie przeciw tym smrodom, żeby troszkę tego zapachu fajnego właśnie tutaj uwydatnić z naszego kodu. Ja bym chciał tylko poprosić naszych słuchaczy, żeby też podzielili się innymi zapachami, smrodkami, które widzieli w kodzie. Może któreś z nich są na tyle interesujące i ciekawe, że można pociągnąć tą dyskusję jakimś innym torem w postaci komentarzy.
Albo ważniejsze, może macie zdanie, że któreś z tych zapachów wcale nie są problemem u was i możecie nam o tym opowiedzieć.
Ja bym chciał dodać, że ten ostatni punkt, który poruszyliśmy, jest taką zapowiedzią kolejnego odcinka naszego podcastu, który poruszymy. A na ten moment dzięki bardzo serdecznie za przesłuchanie całego odcinka i do usłyszenia.
Cześć.